Panie mój Boże, mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie, ojcze i panie mój, aniele stróżu mój, stawcie się za mną. W dniu pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z 11 i przemówił donośnym głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Te słowa świętego Piotra czytamy w drugi dzień świąt wielkanocnych, czyli w drugi dzień oktawy Wielkiej Nocy. Trwa to świętowanie cały tydzień. W tym roku przypada ten dzień na 1 kwietnia, na Prima Aprilis. Ale słowa Piotra brzmią bardzo serio i brzmią tak serio od 2000 lat. Wielu w nie nie wierzy, ale Szymon wierzył. Wierzył i oddał za nie swoje życie, za tą prawdę, którą właśnie uroczyście wygłosił. Chrystus naprawdę zmartwychwstał i wrócił do życia w swoim ciele, a nie tylko w naszej wyobraźni czy w marzeniach, bo tak niektórzy rozumieją zmartwychwstanie tak, że żyje w naszej wyobraźni. Nie, Pan Jezus żyje w nas, ale nie w wyobraźni, tylko w nas, ale żyje, bo zmartwychwstał, bo pokonał śmierć, bo zmartwychwstał w swoim ciele. Święty Piotr wygłasza to swoje orędzie z powagą, choć jest ono pełne radości, to jest równocześnie mówione bardzo serio. Radość nie przeczy powadze, powaga nie przeczy radości. Bóg, owszem, czasami zdaje się z nami żartować, jak dobry ojciec. Tak jak żart może być wyrazem radości i sympatii, w odróżnieniu od drwiny, która czasami, czy często wyraża powierzchowną wesołość, ale to w najlepszym wypadku, ale ostatecznie jest gorzka i napełniona niechęcią czy wręcz wrogością. Żart inaczej. Bóg czasami z nami też żartuje, pozwalając nam na przykład iść za naszymi jakimiś fałszywymi mniemaniami, aby na koniec zajaśniała prawda. Taki Boży prima aprilis ma ostatecznie nam pomóc w dotarciu do prawdy o Nim. Na przykład rozbijając nasze właśnie błędne poglądy, błędne schematy myślowe. I czasami Pan Bóg je rozbija w sposób, który później widzimy jako taki wręcz Boży żart. Ale zawsze chce nas doprowadzić do prawdy. I zawsze traktuje nas serio. Bo miłość jest radosna, ale jest też poważna, bo oznacza brać na serio drugą osobę. I Bóg nas traktuje na serio. Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie! One podeszły do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom. Niech udadzą się do Galilei. Tam mnie zobaczą. To dzisiejsza Ewangelia. W czasie oktawy słuchamy opowiadań o różnych ewangelistów. Każdy z nich nieco inaczej przedstawia tą historię, zdumiewającą, niezwykłą historię pierwszego dnia zmartwychwstania. Mateusz mówi, że gdy kobiety biegły podzielić się radosną wieścią otrzymaną od anioła, Wtedy spotkały samego Pana Jezusa. To bardzo ważne, bo mówi nam Mateusz, spotkały żywego Pana Jezusa, bo najpierw uwierzyły aniołowi, a więc pośrednikowi. Bóg nasze serca dotyka zawsze bezpośrednio, ale nasze umysły niekoniecznie. Na ogół wpływa na nasze umysły, na nasze poznanie poprzez innych. Wiara oznacza zaufanie Bogu, ale również drugiemu człowiekowi, wreszcie wspólnocie, czyli Kościołowi. Kościół jest właściwym tym pierwszym narzędziem Bożym do przekazywania wiary, wspólnota, którą tworzymy. Chcę spotkać żywego Jezusa. Ktoś mówi, uwierzę, jeśli go zobaczę. Albo jak go doświadczę. No mogę go nie zobaczyć, ale co najmniej doświadczyć go poza kościołem, bo tam pośredników nie potrzebuję. Ja muszę mieć bezpośrednio Pana Boga. Czasami za tym jest taki głos pychy wręcz, prawda, że po co mi pośrednicy? Ja tu z Panem Bogiem sam chcę się układać. Może w niektórych przypadkach to nie jest może kwestia pychy, ale no takiego pragnienia dotknięcia bezpośrednio, że jakby inni mi przeszkadzają. Kobiety uwierzyły, bo zobaczyły anioła. Zobaczyły i wysłuchały. Zobaczyły, no z opisu wynika, że zobaczyły młodzieńca, którego uznały za anioła, i słusznie, i uwierzyły jego słowom. Potem dopiero zobaczyły Jezusa. Wiara zawsze rodzi się najpierw z zaufania do innych. Do aniołów, no raczej rzadko się do nas aniołowie zwracają bezpośrednio. No trzeba też powiedzieć, że to był dzień wyjątkowy, dzień zmartwychwstania. Ale z zaufania do ludzi się rodzi nasza wiara. Owszem, oni są zawsze narzędziem Boga. Jeśli nie są, jeśli ktoś mnie przekonuje do jakiejś idei, które nie są prawdą, nie pochodzą od Boga, no to oczywiście wiara byłoby tutaj naiwnością. Ale ta wiara nadprzyrodzona, przekazywana przez ludzi, pochodzi wprost od Boga. Bóg na nas działa, ale przez innych. I zanim spotkam Ciebie, Panie Jezu, żywego w sakramentach czy w modlitwie, to ktoś mi o Tobie powiedział. Czy to była mama, tata, babcia, ksiądz, katechetka, przyjaciel. Różne drogi, różnymi drogami Bóg do nas docierał, zanim nauczyliśmy się rozmawiać z Nim, a może jeszcze się nie nauczyliśmy. Zanim zaczęliśmy go spotykać w sakramentach, ktoś nam o nim powiedział. No pierwsze spotkanie w sakramencie chrztu pewnie dla większości z nas nie było, mogli nam dużo mówić nasi rodzice, no ale za wiele nie rozumieliśmy. Aczkolwiek i tutaj działa ta zasada, może nawet jeszcze bardziej, bo przecież przez ich wiarę otrzymujemy chrzest, dziecko otrzymuje mocą wiary swoich rodziców, którzy chcą wiarę przekazać i zaczynają ją przekazywać właśnie poprzez przekazanie, poprzez przyjęcie sakramentu chrztu. Kobiety spotkały Jezusa, bo uwierzyły w Jego zmartwychwstanie, ale też dlatego, że były posłuszne. Miały oznajmić uczniom cudowną wiadomość, dostały taki rozkaz od anioła, pewnie zrobiłyby to i bez rozkazu, pchnięte wewnętrzną potrzebą, chociaż tutaj święty Marek, inny ewangelista, mówi, że Maria Magdalena, owszem, ona przekazała uczniom tą wiadomość, ale pozostałe kobiety się bały. Bały ją przekazać. No nie jest jasne, czy bały się i ostatecznie przekazały. Mateusz twierdzi, że tak. Miały tą potrzebę, abyśmy my mieli też wewnętrzną potrzebę dzielenia się naszą wiarą z każdym i bez specjalnego nakazu. I pomimo obaw, pomimo oporów, kiedy bowiem dzielę się wiarą w Jezusa Chrystusa, Boga, jedynego Zbawiciela, Boga człowieka i jedynego Zbawiciela, wówczas sam wchodzę w coraz głębszą relację z Nim. I Go spotykam, dlatego że chcę Go przekazywać, że Go przekazuję. To zresztą i nawet wytłumaczenie czy tego mechanizmu, czy tego zjawiska jest nie tylko nadprzyrodzone, ale też i bardzo ludzkie. No, chcę o kimś opowiadać, no to najpierw chcę go poznać. Ja chcę o Tobie mówić komuś, to najpierw sobie zadaję pytanie, a kim Ty dla mnie jesteś, Panie Jezu? No bo jeśli sobie tego pytania nie zadam, to będę mówić trochę jak akwizytor, który tam niespecjalnie jest przekonany do produktów, które chcę komuś wcisnąć. Ale tutaj ja niczego nie wciskam. Ja po prostu chcę o Tobie mówić, bo Ciebie znam. I kiedy chcę o Tobie mówić, to chcę poznać Cię lepiej. I tak się dzieje. Więc apostolstwo popycha mnie, czy pomaga mi w tym spotkaniu z żywym Panem Jezusem. Gdy one były jeszcze w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili tak, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Przykro czytać tą drugą część dzisiejszej Ewangelii. Można powiedzieć, jakby psuła radość tego dnia. No, z drugiej strony nie możemy uciekać przed rzeczywistością, w której cały czas jest obecny grzech. Na krzyżu diabeł został pokonany w tym sensie, że już nie może zwyciężyć, że już zaczyna się jego odwrót, ale próbuje zniszczyć, co się da. Tak jak pobita armia najeźdźców w czasie odwrotu pustoszy, chociażby z zemsty, kraj, z którego jest wypierany. To właśnie czyni diabeł i od samego początku to czyni. Więc tak, ta rzeczywistość jest. Ona jest bolesna, ale równocześnie jest dla nas wyzwaniem i wezwaniem. Żebyśmy głosili prawdę, pomimo że głoszone jest kłamstwo. Strażnicy byli świadkami zmartwychwstania. Nie zobaczyli Pana, zostali porażeni przez anioła, no ale mieli świadomość, że stało się coś niezwykłego i że grób został pusty. I widzieli, że to nie jest, że to nie ludzie uczynili. Więc spotkali, doświadczyli no, czegoś nadprzyrodzonego, ale to wcale nie wywołuje w nich, nie prowadzi ich do wiary. Strach, a potem pieniądze skłoniły ich raczej do kłamstwa. Najpierw strach, no, że nie wykonali swojego obowiązku i tutaj aniołowie aniołami, ale możemy zostać ukarani to bardzo surowo za to, żeśmy tam nie ustrzegli tego grobu. No ale tutaj pojawiają się arcykapłani i proponują bardzo dobre tutaj rozwiązanie, że damy wam pieniądze, a wy opowiadajcie jakąś bajkę. No i tą bajkę zaczynają opowiadać. To kiedyś, znaczy sekwencja wielkanocna przed Soborem Trydenckim miała jeszcze jedną zwrotkę, która na Soborze Trydenckim, to jest ciekawe, już na Soborze Trydenckim uznano, że zwrotka, która zawiera jakieś takie dość mocne stwierdzenie, które mogłoby być interpretowane jako skierowane przeciwko wszystkim Żydom, zostało wykreślone, a zwrotka brzmiała tak: słuszniej wierzyć Maryi Świętej Białej Głowie niż temu, co plotą fałszywi Żydowie. Oczywiście jest to, jeśli by tak było rozumiane w takim kluczu antysemickim, no to byłoby nie do przyjęcia, natomiast faktem jest, że rzeczywiście starszyzna żydowska zdecydowała, że nawet w obliczu faktów, że dzieje się tutaj coś nadprzyrodzonego, oni trwają dalej w swoim uporze i nie chcą przyjąć Chrystusa. A inni przyjmują. No, oczywiście Maria Magdalena przecież też jest, też była Żydówką, więc tutaj kwestie jakieś tam etniczne nie mają znaczenia. Znaczenie ma, że ówczesna elita nie chciała Pana Jezusa, tak bardzo go nie chciała przyjąć, że nawet w obliczu faktów trwa w uporze i gotowa jest na manipulację, na kłamstwo, byleby pozostać przy swoim. No, nic nowego, ktoś powie, nic nowego i to trwa nadal. Trwa nadal w różnych odsłonach, w różnych konfiguracjach, ale ciągle ten sam opór przed prawdą. I ci strażnicy, no jacy żałośni. Oni mogli być apostołami. Oczywiście, no długa droga, no musieliby najpierw trochę się dowiedzieć, spróbować wyjaśnić to zjawisko niezwykłe, którego byli świadkami. Ale no byli świadkami zmartwychwstania w jakiś sposób, więc mogli być apostołami, bo apostołowie to świadkowie zmartwychwstania. No ale stali się płatnymi kłamcami. Jeśli spotykamy osoby, które głośno i coraz głośniej drwią z prawdy o Jezusie Chrystusie, a będziemy to spotykać i spotykamy od wieków, ale teraz może są głośniejsze właśnie też ta forma, nie tylko kogoś, kto wątpi, co jest zrozumiałe i wcale nie musi oznaczać głupoty czy braku szacunku, ale ktoś, kto drwi, jest naprawdę głupcem. Jest naprawdę głupcem. Drwi z prawdy o Jezusie. Może ją odrzucać, ale kiedy drwi, to można powiedzieć, że robi raczej nie ze zmartwychwstania Pana Jezusa robi prima aprilis, ale ze swojego życia robi prima aprilis. Życia, które trzeba brać na serio. A ktoś, to co najważniejsze w życiu, a więc naszą relację z Bogiem, odrzuca. No spotykamy też takie osoby, chociaż częściej spotykamy ludzi obojętnych, na których no prawda, czy Pan Jezus zmartwychwstał, czy nie zmartwychwstał? No, nie wiadomo, może. Jedni mówią, że tak, inni mówią, że nie. To trochę jak w Wikipedii, prawda? Jedni, żeby to było politycznie poprawnie, no to jest powiedziane, że jedni tak twierdzą, inni twierdzą inaczej. Ale przecież jeżeli zmartwychwstał, to wszystko się zmienia. A jeśli nie zmartwychwstał, to chrześcijaństwo jest niewiele warte. Więc albo jedno, albo drugie. To trudny wybór jest. I jeśli tego wyboru dokonaliśmy, to oczywiście rozumiemy tych, którym trudno go podjąć, bo to jest oszołomiające. Przyjąć prawdę o zmartwychwstaniu. Albo ją definitywnie odrzucić i w tym momencie odrzucić po prostu całą naukę Chrystusa. Poza jakimiś tam mglistymi, ogólnohumanistycznymi wartościami, o których niektórzy mówią, może one nie są takie mgliste, no są, tak, to prawda, Jezus mówi o różnych wartościach, no, o sprawach, które są wspólne wszystkim, ale to dużo się nie różni od Konfucjusza, czy Buddy, czy innych wielkich postaci, czy Sokratesa. No, to, co go odróżnia od tych wszystkich innych postaci, jest to, że jest Bogiem człowiekiem, że zmartwychwstał, bo jest Bogiem, bo nie mogła śmierć nad nim zapanować. Starajmy się nieść prawdę o Chrystusie, o Tobie, Panie Jezu. A częścią tej prawdy nieodzowną jest Twoje zmartwychwstanie. I choć tak często właśnie no, spotykamy się wręcz z drwiną, to również często, czy też z obojętnością, która też jest bolesna, ale też często spotykamy ludzi, których ostatecznie Chrystus zmartwychwstały budzi. Niepokój, taki zdrowy niepokój. Może dlatego ta propaganda tych świątynnych strażników czy świątynnych polityków, no bo to oni zapłacili, nadal jest tak mocna, bo widać, że ta prawda cały czas drąży, cały czas porusza. I tak będzie. Na nic się nie zdadzą kłamstwa i manipulacje, bo ostatecznie ta prawda zwycięża. A my chcemy ją przekazywać, patrząc na Maryję, która tą prawdą żyła całym swoim istnieniem, całym swoim życiem, dla tej prawdy żyła i żyje nadal.